Which is a real drag. Tring, tring. You know, because moms are genetically programmed to hate music played at the appropriate level, right? I mean, and my dad, forget about it. Tring, 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 tring. He can ruin a Led Zeppelin reunion concert, you know what I mean? Tring, tring, because he hates any music played at the appropriate level. Tring, tring, tring.
Dobry wieczór wszystkim przy radioodbiornikach i przed komputerami. To jest audycja Szwinga, nazywam się Konrad Okoński.
A ja Michał Niewiara.
I ze studia Radio Luz we Wrocławiu mówimy do was. Dzisiaj nie dołącza do nas nikt z pozostałej grupy. Tortur, mam nadzieję, będzie u nas także regularny w tym sezonie.
A Belę żegnamy.
A Belego żegnamy, tak. Bele, jeśli ktoś będzie zainteresowany, na naszej stronie na pewno pojawi się informacja o tym, co Bele planuje zrobić, bo zamierza zrobić coś fajnego.
Ja proponuję mu wysłać wiązankę, taką z tasiemką, z ostatnim pożegnaniem.
Możemy to zrobić, no i wsadzimy ze środka coś śmiesznego. W dzisiejszej audycji, która odbywa się 10 października 2010 roku, czyli bardzo, bardzo zabawnej daty, będziemy rozmawiać o MFK, które odbyło się parę dni temu, w zeszłym tygodniu właściwie dokładnie.
No i tak.
O tym, co wydarzyło się w wakacje, co można było zobaczyć i co warto nadrobić, jeśli ktoś tego nie widział. I zrecenzujemy sporo komiksów, które na tym MFK miało swoją premierę, tudzież troszeczkę wcześniej lub troszeczkę później. Także powinno być bardzo fajnie, ale zanim do tego przejdziemy, to posłuchajcie sobie utworu Belt Loops grupy The Fumes. She said jealousy is something that distracts you. I said it's hard to focus with your fingers in his belt loops. And there was that dream about you naked in the bathroom. Telephone just rang, I heard you say I'll call you back soon. He's been waiting in the alley for an hour. She's been powdering her nose in the shower. I've been trying to figure out where it went sour. But I think the ringing in my ears is getting louder. Grupa The Fumes i utwór Belt Loops, bo osoby tutaj pytały nas na czacie, który przypominam na stronie shwing-podcast.blogspot.com jest do znalezienia, po prawej stronie link do czatu, pokój Shwing, tam można sobie pogadać z innymi osobami, które teraz nas słuchają, w tym momencie jest około 10 osób z tego co widzę, także gorąco zapraszamy. Także do pisania na radiowe gadu-gadun, przy którym siedzi Michał. 870-4567. Jeśli coś napiszecie naprawdę ciekawego, to może zostanie przeczytane, ale to Michał będzie o tym decydował, także mam nadzieję, że
będę wredny tutaj.
Cieszysz się swoją nowo dostaną władzą. MFK. Łódzki Festiwal Komiksu Międzynarodowy, tak? Międzynarodowy Festiwal Komiksu w Łodzi.
Igier.
Które w tym roku także zostały kiepsko trochę zintegrowane z stroną komiksową. Trochę lepiej niż w zeszłym roku, bo tym razem nie trzeba było przyjechać przez całe miasto, żeby zobaczyć, w co tam w ogóle się gra.
Tak, i gra się tam w Counter-Strike.
Głównie w Counter-Strike. Okazało się, że na festiwalu gier generalnie gra się w Countera. Chyba nawet nie było żadnego StarCrafta.
Nie było nic. Nawet, kurczę, nie było żadnej prezentacji Move'a czy coś. Na to czekałem, żeby się chociaż odprężyć trochę przy tych dildosach, a to nic.
No właśnie, z tego co pamiętam, to można było zagrać w Guitar Hero, w jakiś symulator w Tom Clancy's Hoax, to był ten symulator samolotów.
Tak, on był podczepiony do laptopów.
W jakąś tą Formułę 1. Mhm. I o ile się nie mylę, był też turniej Halo Reach, ale na to nie trafiliśmy.
Ja tam Xboxa za bardzo nie widziałem.
No ja też, bo byliśmy za wcześnie chyba. Także, no jak fani gier naprawdę, naprawdę dosyć konkretni powinni tam pójść, czyli ci, którzy lubią gry typu Counter-Strike, bo nie ma tam za dużego wyboru. W zeszłym roku było lepiej, bo tych Xboxów z tą mnóstwo można było sobie pograć w cokolwiek. Akurat wtedy było Halo ODST.
Właśnie Bele do nas napisał.
Bele nas słucha.
Tak, pozdrawiają zagadką.
Doskonale. No oni są już teraz jednością, więc tak. Trudno, że pozdrawiają osobno. Ale sama strona komiksowa, mam wrażenie, że dużo fajniejsza niż ostatnio, ale ja mam takie wrażenie po każdym konwencie, że każdy kolejny jest fajniejszy.
No, po Gdyni to w sumie ciężko przeskoczyć Before Party.
No to prawda, chociaż i tutaj było fajnie. Wszystkie te imprezy około MF-kowe były oczywiście fantastyczne, bo ludzie są fantastyczni, ale sama impreza też była fajna, te prelekcje, co po niektóre były ciekawe. Wiadomo, że spotkania z wydawnictwami nigdy nie są szczególnie fascynujące.
Ja poszedłem tylko na prelekcję o Jokerze i w sumie się wynudziłem.
No, to widzisz.
Jeszcze byłem, prawda, tam na tym.
Spotkanie z kolektorem. Te fajne są te małe spotkania, bo wtedy wszyscy się znają i wszyscy przez cały czas robią sobie jaja.
Tak, i dojeżdżają sobie nawzajem.
Zastanawiam się tylko, czy osoba, która przyszłaby z zewnątrz, w ogóle zrozumiałaby cokolwiek, co oni mówią.
Nie.
Prawdopodobnie nie. Ale nie szkodzi, jak mówię, byli tam tylko osoby, które się znały wzajemnie.
Nie, po prostu trzeba śledzić wszystkie odcinki tych konwentów i wtedy można strzelić.
Tak, dokładnie. Jeśli ktoś wpadł może w tym roku i stwierdził, że nie bawił się zbyt dobrze, to naprawdę zachęcam, żeby pojawił się mimo to na następnym konwencie, bo to tak działa. Im więcej się na tym jest, tym więcej osób się zna i tym bardziej się człowiek dobrze bawi.
Na własnej skórze to przetestowałem.
Dokładnie. W Afterparty, to w tym takim wielkim klubie, jak on się nazywał, w Wytwórnia.
Wytwórnia, tak.
Naprawdę fajne. Na koncert niestety nie trafiliśmy.
Wcześniej, ja gadałem z ludźmi, piłem piwo i było fajne.
Ale wybory Miss Komiksu naprawdę, naprawdę fajne. Dużo osób wzięło w tym udział, także mnóstwo tych gości. Że wymienię paru. Uli Osterle, mam wrażenie, że wygrał ex aequo z jeszcze jednym, chyba z Mawilem.
Nie śledziłem tego.
A ja kurczę nie pamiętam, a niestety na stronie comicsfestival.com, czyli stronie festiwalu, nie ma jeszcze laureatów, także nie jestem w stanie powiedzieć, ale mogę powiedzieć, kto był zwycięzcą poszczególnych nagród festiwalowych. Wyróżnienia dostał Bartek Sztybor i Tomek Zych, czyli Titos, o ile się nie mylę, za Kryminał w 7 aktach. Rafał Szłapa za Punkt widzenia i Tomasz Przybyszewski i Martyna Kamińska za Komórkę, to były wyróżnienia. Potem Bartek Sztybor, zaskoczenie, i Sebastian Skrobol za Oby się nie powtórzył. To jest nagroda numer 3. Druga nagroda Paweł Więcek, scenariusz, i Leszek Wicherka za pracę Restauracja. Naprawdę dobre, to był mój faworyt, szczerze mówiąc. Jeśli ktoś ma okazję, był albo ma okazję dostać w swoje łapy ten festiwalowy
katalog,
to naprawdę warto dla między innymi tego komiksu. No i pierwsza nagroda dla Macieja Jaśnińskiego i Jakuba Mati za Człowieka kolejkę. Nie wiem, czy się różni pierwsza nagroda od Grand Prix, bo jeszcze jest przyznane Grand Prix. I Grand Prix otrzymał Branko Jelinka za Oscara Eda, który, trzeba przyznać, był niesamowicie narysowany.
Tak, i to były dwie strony?
Ale to były tylko dwie strony i trochę to smuciło. Zwłaszcza, że było wydrukowane na takim malutkim formacie, na A4.
Właśnie dostałem newsa z Zaplanu, że Kryminał w 7 aktach to był komiks robiony do kolektywu, tylko się nie wyrobili.
A jakby się nie dostał, to by było dobre.
O no.
Nie, ale ten, trzeba przyznać, że ten komiks Oscar Ed, kiedy było ogłoszone wygrane, był wyświetlony na całej takiej ścianie, wiesz, 10 na 10 metrów.
To robiło wrażenie.
I tam się dobrze prezentował. Mam wrażenie, że ten wydruk...
dwie kartki A4.
Nie oddawał tego, ile tam szczegółów było wsadzone w ten komiks. No i trzeba przyznać, powiedzieć jeszcze, że komiksem roku została Łauma Karola Kalinowskiego. Ponoć o 3 głosy wyprzedziła Ośle Swoboda Śledzia. I trzeba, no, oba komiksy naprawdę, naprawdę warto zdobyć i dostać sobie, kupić, i kurczę, to są najlepsze komiksy roku. Ja nie mam żadnych wątpliwości co do tego.
No to może teraz to, co kupiliśmy?
Dokładnie. Bardzo dużo fajnych rzeczy pojawiło się w tym roku na MFK. Zaczniemy może od takiego trochę naszego kolegi, bo to jest Jacek Kuziemski, Brzozo tak zwany. Jak słyszycie, szeleszczę sobie tym komiksem tutaj. Komiks nazywa się Och, przygody dżentelmańskiego barbarzyńcy. I to jest taka krótka nowelka, nie jestem pewien, ilustronicowa, chyba 30 może? Musiałbym przeliczyć, nawet nie, 20 parę stron, może 24.
Ja czytałeś?
Czytałem, no pewnie, że tak. Naprawdę śmieszna rzecz. Ludzie zarzucali trochę, że Jackowi tutaj zabrakło trochę fabuły, ale w zasadzie to jest taki komiks.
Ale on mówił o tym, że fabuły na początku nie było, potem się zaczęła rodzić.
No, to jest trochę, przypomina taki komiks netowy, ale jest naprawdę dobrze narysowany, bardzo, bardzo zgrabne i kosztuje tylko chyba 8 zł, także totalnie warto sobie to wciągnąć. Co ty sobie kupiłeś, Michale?
Znaczy, tak jak wszyscy, kupiłem sobie Black Sada, ale to może potem. W międzyczasie kupiłem sobie Tainted.
Tainted jest czyje?
No, tego.
To jest Jaszcza, prawda?
Tak, tak, tak.
Sztybor. No. Sztybor i Jaszczusz, czyli Piotrek Nowacki.
Tak. I okej. Okay. Przejrzałem to, fajne historyjki bez dialogów. Mhm. Tylko za taką kwotę. To tak jak naprawdę Sztybor powiedział, chyba użył swoich soków, żeby skleić te okładki, no.
A to znaczy jaką kwotę? To jest naprawdę drogie?
Ja dałem chyba za to 3 dychy, a okładkowo chyba jest 4. A to jest taka malutka książeczka.
Ale to jest chyba wydane naprawdę fajnie, nie?
No, kreda, twarda oprawa.
Czy taka kolekcjonerska edycja. Ale jak sam komiks? Pomijmy już to, pomijmy już cenę, ale jak sam komiks?
Podobał mi się, fajnie.
Poleciłbyś?
Tak, ale tak, no nie wiem. Cholera, z sympatii kupiłem.
Aha, czyli generalnie nie za taką cenę.
Nie za taką cenę.
No nie wiem. No ja chętnie sobie przeczytam, także od ciebie pożyczę i dam znać w przyszłym tygodniu.
Przeczytasz...
No?
Nie wiem, wycierając nos, naprawdę jest krótkie.
A, no dobra.
Lecimy dalej?
Lecimy dalej. Kolejny tom, chyba to już jest... Który to już jest tom, Randy Boski? Piąty. Piąty tom takiego komiksu Lu, który wygląda jak komiks dla małych dziewczynek, ale naprawdę gorąco go polecam i nie tylko ja, bo ktokolwiek go weźmie go w łapę, od razu twierdzi, że to jest komiks dla każdego. To jest taka ciekawa historia, bo to są małe historyjki z życia takiej dziewczynki i ona w pierwszym tomie ma zaledwie parę lat, a w ostatnim, tym najnowszym, ona jest już nastolatką, także to tak idzie do przodu i do przodu i naprawdę pozytywna, fajna rzecz. Najnowszy tom nazywa się Laserowy Ninja.
Zachęcająco brzmi. Ja sobie kupiłem jeszcze Zbyt Cool, żeby dało się zapomnieć. Alexa Robinsona. Mhm. No i to jest taka fajnie rysowana, 100-stronnicowa książeczka o kolesiu, który chce rzucić palenie i pod wpływem hipnozy cofa się do czasów swojej młodości, tam do liceum. I musi trochę z tego przeżyć na nowo.
Cofa się do... Czekaj, to tak jak w tym...
Cofa się w czasie, no. I w tym momencie zaczyna na przykład naprawiać swoje błędy.
Był taki film z Zakiem Efronem w roli głównej. Taki koleś stary, któremu się sypało małżeństwo, cofnął się. Nie tyle się cofnął w czasie, co zamieniło go w nastolatka i ze swoimi dziećmi szedł do liceum.
I on był Keanu Reevesem młodym?
17 Again, czy coś takiego? Czy...
No nie wiem, był jakiś z Keanu Reevesem, no i oczywiście był Powrót do przeszłości.
A, no tak, dobra. Ale on się cofał do przeszłości jako dorosły, czy jako... Czy też
nie,
cofał
jako
się...
młody.
No właśnie, widzisz.
Tak więc miał umysł starszego kolesia i w momencie, kiedy całował młodą dziewczynę, to nagle, wow, Boże, co ja robię?
A, każdy marzy o czymś takim. W sensie cofnąć się w przeszłość z umysłem obecnym, prawda? Ale byśmy rządzili podstawówkami, ja pierdolę.
No stary.
O, dobra, z mojej strony teraz. A czekaj, bo coś jeszcze powiedzieć o nim? Jak to jest w ogóle rysowane? Okładka wygląda bardzo fajnie.
Wiesz co, kurczę, mi się to... Może to nie jest dobre skojarzenie, ale mi się to kojarzy mimo wszystko ze Scottem.
Ze Scottem Pilgrimem?
Tak, znaczy...
Ale jest aż tak dobre?
Jest naprawdę fajnie rysowany.
Aha. Czy graficznie się kojarzy ze Scottem?
Tak, tak, ale to nie jest taki sam styl, nie? Tylko po prostu ta spójność mi się tak z tym kojarzy.
Jakoś tak. Nie wiem, może proporcje?
Nie wiem, może duże oczy. O, nie, trochę postać wygląda trochę jak z Garfielda, zauważ. Też może, takie duże właśnie gały, nie? Jakieś tam zęby.
A propos oczu, przeczytałem sobie w 4 oczy Saszy Homera, który był ponoć też gościem festiwalu, ja go akurat nie widziałem. To jest koleś, który rysował taki komiks Insect, który był dosyć popularny u nas. Znaczy, było dosyć głośno o nim. Przynajmniej na motywie drogi.pl. Z opisu na gildii komiksu Małe miasto w Schwarzwaldzie, koniec lat 90. Sasza jest w klasie maturalnej i wierzy, że Julia to miłość jego życia. Wydaje się, że świat stoi przed nim otworem, lecz optymistyczne plany na przyszłość wkrótce biorą w łeb, a teraźniejszość powoli zamienia się w koszmar. To brzmi dosyć dramatycznie, ale tak naprawdę komiks jest prawie wyłącznie o narkotykach.
Boring.
I to jest komiks, to jest bardzo ciekawe, bo czytając wiesz, że komiks jest specjalnie narysowany w taki sposób, żeby był bardzo monotonny i jakby, żeby był takim jednym ciągiem, nie wiadomo, niekończącego się jednego dnia, w którym oni sobie żyją, ciągle ciągnąc te narkotyki i robiąc różne
Boring.
Rzeczy.
Boring.
Ale mimo wszystko właśnie to jest nudne. Także widzisz, że autor specjalnie zrobił coś takiego, bo to bardzo działa dobrze z historią, bo historia właśnie o tym opowiada, o tym takim ciągu, w którym ten koleś jest zamknięty. Cała historia jest zresztą opowiedziana jego psu, który jest takim dziwnym demonem trochę.
A potem pies się budzi i wbiega w ścianę?
Nie. Nie, ale to tak wydaje mi się, że trochę był strzał w kolano ze strony autora, bo jest to trochę nudny komiks, mimo wszystko. Ale przeczytałem cały, więc może jednak nie.
A jak długi jest?
jest dość długi, ale czy też go tak w około pół godziny może?
To nie jest dostatecznie długi.
Jest dość gruby, ale jest mały. To jest taki mały formacik.
Okej.
Ale jest też sprawnie, dosyć sprawnie narysowany, tak bardzo kartunowo, ale nie tak słodko kartunowo, tylko tak właśnie, tak wiesz, opowiedź o narkotyka kartunowo.
Aha. Kartonowo.
Kartonowo.
Narkotyki pakowane w kartony.
Może, nie wiem.
I tu mamy wspólny jeszcze na liście brak zrozumienia dla realizmu.
Brak zrozumienia dla realizmu.
Tak, ja to w pięciu słowach, w tym jedno będzie i. Beczka no. śmiechu i zjadanie szafy.
Dokładnie. Komiks Jakuba Dębskiego. Jeśli ktoś nie jest zaznajomiony z Jakubem Dębskim, czyli dużymi ilościami naraz psów, to powinien udać się na demland.info. To jest naprawdę ciężko, nie wiadomo czy polecić ten komiks komuś, bo może ktoś mógłby się naprawdę mocno zawieść, gdyby się nastawił na coś innego niż dostanie.
To znaczy, to jest ciekawe, że kurde,
że jest śmieszny.
Tak, ale że można kogoś wydać, kto nie umie rysować w pewnym sensie.
No ale on wydał sam siebie. Widzisz, to jest sprytne, ale to nie chodzi o to. Ta kreska działa.
Nie,
to
działa,
humorem.
Bo masz te postacie i one mają taką mimikę.
Tak.
To zawrzyj tą mimikę w tych paru kreskach w pęcie, no.
To jest tak naprawdę Stickman i wielka głowa, ale w zależności od kształtu tej głowy, to widzisz emocje tej postaci. Tak.
One są jak te takie animacje. Pamiętasz, spójrz na mojego psa, tu nie ma psa i...
Tak, ASDF coś tam. ASDFGH chyba.
Załącz potem linka.
Załączymy linka w naszych jak to się nazywa? Notkach pod podcastem. Także brak zrozumienia dla realizmu, ja polecam.
Ja też.
Zwłaszcza, że komiks nie jest drogi, ale jeżeli uda wam się zdobyć jeszcze wersję papierową, bo Dem wyprzedał wszystko w ciągu 3 godzin, wszystko co przywiózł ze sobą, 150 egzemplarzy, to naprawdę warto. To jest niezależnie wydane przez Jakuba. Wszystko na jego stronie możecie zobaczyć prawdopodobnie. Dobry, dobry komiks. Tak, jedna moja strona znajduje się w środku.
No, właśnie końcowa.
Ostatnia strona komiksu, tak, to jest puenta narysowana
przez
mnie.
No, tam jeszcze znajdziecie Belego, nie?
Bele ma swoje...
3 grosze.
Oni z Jakubem robili takie serie o robotach do kolektywu, do magazynu Kolektyw.
Będzie do druk.
Tak? Dobrze. W takim razie można się w to zaopatrzyć. Część z tych komiksów ja w ogóle przeczytałem wracając w pociągu z Torturem i całą resztą wrocławian. Także przeczytałem m.in. Wykolejeńca, który jest pisany przez Grzegorza Janusza i rysowany przez Berenikę Kołomyską. I to jest komiks bardzo ciekawy i bardzo fajnie graficznie zrobiony, ale taki dziwny, trochę surrealistyczny i taki jakby we śnie. Także nie wiem, czy poleciłbym go każdemu, ale warto go sobie przejrzeć, na pewno jeśli będziecie mieli gdzieś okazję. Jest to ciekawa rzecz. I to chyba tyle, czekaj, zaraz jeszcze sprawdzę. No. Tak, o nie, stary. Jeszcze, okej, ostatni komiks, który udało mi się nabyć tam w środku, to jest Droga Łowcy. To jest trzeci tom nowej serii komiksów w poszukiwaniu Ptaka Czasu. Pierwsza seria była rysowana przez Luazela, a pisany przez nie wiem jak się czyta to nazwiska, Letondre. Tymczasem druga seria...
Francuskie, tego się nie wymawia.
Tak, druga seria jest pisana przez obydwu, a rysowana, każdy tom jest przez kogoś innego, ale powiem ci, że naprawdę świetnie ci rysownicy trzymają styl oryginału, a nawet momentami to wygląda dużo fajniej. Ten akurat tom jest rysowany przez Malie. I takiego, tak dobrego kadrowania nie widziałem w komiksach od bardzo dawna. Samo kadrowanie w tym komiksie jest lepsze niż niektóre inne komiksy razem wzięte w całości. Fantastyczna rzecz, bardzo polecam, jeśli ktoś będzie miał okazję. To jest niestety trochę drogie.
Ile to kosztuje?
O ile się nie mylę, to kosztowało mnie 30 zł i pewnie kosztuje trochę więcej nawet w sklepach. I to nie jest jakieś specjalnie grube, tylko ale jest duże, wydane w A4 i naprawdę super.
Nie wiem, mnie i tak cenowo najbardziej zagiął kolejny tomik Sandmana. Jakoś sobie ubzdurałem, że kosztował około 50 zł, a teraz patrzę nawet 90.
A to jest w twardej oprawie jakoś?
Tak, to takie zbiorcze i tak...
Nie wiem, czego oczekujesz od twardej oprawy. To tyle, jeśli chodzi o komiksy, które uda nam się czytnąć w drodze powrotnej, tudzież na MFK. Naprawdę fajne rzeczy, warto sobie to obczaić.
Blacksada czytałeś w końcu, bo jeszcze nie przeleciałem przez czwarty tom.
Przeczytałem Blacksada, czwarty tom. I to jest pozycja obowiązkowa dla każdego, kto lubi komiks, który jest ładnie rysowany, fajnie pisany i generalnie dobry. Bardzo fajny. To jest piekło i spokój. Piekło, spokój. Mhm. Pisany przez tego samego pana, przez Canalesa, rysowany przez Guarnido wciąż. Jest super. Z każdym tomem mam wrażenie, że Blacksad jest lepszy kolorystycznie i trochę bardziej niedbały rysunkowo, ale...
Coś za coś.
Coś za coś, no. Jest trochę tak jakby szybciej rysowany, ale kolory naprawdę, naprawdę robią niesamowite wrażenie.
Znaczy, kiedyś Black Sad był czarny, teraz jest szary.
Mówisz?
Jeszcze trochę będzie biały.
Nie wiem. Jeśli chodzi o MFK, nie można pominąć czegoś takiego, co się nazywa komiks piwny. To się zaczęło, o ile się nie mylę, w Gdańsku. I to są spotkania generalnie komiksiarzy na piwo, co odbywa się także podczas MFK, w trakcie których rysowane są małe komiksy, tak po kadrze każdy.
Ja piłem w tym roku.
I jeden z tych komiksów został wydany w ogóle na papierze w tym roku, ten, który był robiony w Gdańsku, o ile się nie mylę. Tak, i był rozdawany twórcom na MFK. I te komiksy piwne, ktoś stworzył stronę, nie jestem pewien kto, prawdopodobnie ekipa związana z bitwami komiksowymi, pod adresem komikspiwny.cba.pl. Także zainteresowanych odsyłam w tamto miejsce. I to w zasadzie tyle. Może zrobimy sobie przerwę, zanim przejdziemy. Chyba, że mamy coś jeszcze o MFK związanego z MFK, nie jestem pewien.
Niech się uczą od Gdańska, jak robić imprezy.
Nie, ale to nie była zorganizowana impreza w Gdańsku. Poszliśmy na imprezę o tematyce porno.
Ale ile ludzi tam poszło z naszego grona?
No wszyscy, no bo wszyscy tam, ktoś tam poszedł.
Więc widzisz, jakie jest wzięcie. Więc wszyscy wiedzą, jakie mamy upodobania, więc teraz wiedzą, co robić.
Ta impreza będzie legendarna i nigdy nikt jej nie powtórzy. Chyba, że ktoś po prostu się weźmie i wynajmie striptizerkę na którejś afterparty.
No.
Nie jestem pewien. Dobra. To zróbmy w takim razie krótką przerwę na muzykę i jak wrócimy, pogadamy o tym, co wydarzyło się w wakacje, a także co wydarzy się w przyszłości. I to tyle. Eleanor Rigby, The Beatles.
Up the rice in the church where a wedding has been. Lives in a dream, waits at the window, wearing the face that she keeps in a jar by the door. Who is it for?
The Beatles, Eleanor Rigby. Mam historyjkę związaną z tą piosenką.
Dawaj.
Ja mam generalnie taką teorię, że do starej muzyki trzeba dorosnąć. W sensie musisz dorosnąć do takiego momentu, kiedy zaczynasz doceniać klasykę. Ja na przykład dopiero niedawno zacząłem słuchać AC/DC i pewnie za parę lat dopiero zacznę słuchać Black Sabbath. Także do klasyki trzeba dorastać. I Beatles też wydawało mi się zawsze taką, wiesz, radosną, taką średnią muzyczką, dlatego stwierdziłem, to na pewno nie jest czas jeszcze dla mnie. Ale jakiś czas temu słuchałem sobie Archive i w pewnym momencie coś przeszaflowało i puściło mi się Eleanor Rigby. I zastanawiam się, ale dobra piosenka, dlaczego, skąd Archive mają skrzypce w tle?
Uważaj, jeszcze trochę zaczniesz The Doors słuchać.
Od The Doors ciągle robię tylko parę piosenek. I okazało się, że to jest ta piosenka Eleanor Rigby i sprawdziłem resztę Beatlesów. Okazało się, że jednak wciąż nie wchodzą mi tak dobrze, ale ta jedna piosenka jest po prostu super. Jest super. Jest taka melancholijna, taka nie do końca radosna.
Rozwijasz się. Queen posłuchaj. Queen, są fajni.
Queenów znam, są ekstra. Nawet Queenów nie musisz mi polecać, także widzisz. Ja jestem taki niedorozwinięty, ale tylko miejscowo.
No tak, wyrosłeś po prostu, a w głowie zabrakło.
No, dlatego ta piosenka się tu znalazła. Co wydarzyło się w wakacje?
Incepcja się wydarzyła.
Tak. Między innymi Incepcja.
Ale zostawmy ją na później, bo to jest duży kawałek tematu.
Wiesz dlaczego... Nie, gadamy o niej teraz. Wiesz dlaczego Incepcja... Ona ma tylko jedną nieciekawą rzecz.
Że jest taka jak Memento?
Nie, że w tym samym roku ukazało się Shutter Island z tym samym aktorem i opowiadający prawie o podobnych rzeczach.
W tym samym roku?
A nie 2010? Shutter Island jest z 2010 roku.
Weź to sprawdź, bo ja po prostu sobie ściągnąłem ten film.
Ja właśnie to sprawdzałem. Ściągnąłeś go sobie przez internet, ze sklepu internetowego, tak? No. Już sprawdzam, ale mogę przysiąc, że to jest rok 2010. Ktoś pyta, kiedy dojdę do ZZ Top. Widzisz, 2010.
Okej.
Okay. Tylko jest osadzony w 1954 roku.
No, wiesz, nie myślałem o tym, że wtedy akurat to kręcili. No.
Ale to nie ma znaczenia tak za bardzo w filmie. No nieważne, ale to nie wydarzyło się w wakacje. Ale bohater tych filmów...
Jest taki sam.
No jest podobny, bo obaj mają problemy ze swoją żoną. Martwą zresztą. I to jest takie... Dlatego oglądając Incepcję, jako że wcześniej oglądałem Shutter Island, nie jestem pewien czy nie tego samego dnia.
No bo... tak, ale to jest inny reżyser.
Inny reżyser, inny film. Oba są super.
Oba są super.
Ale Incepcja w takim razie, czy dla ciebie to jest rewolucja wielka?
Nie. Ja poszedłem na Batmana, to było dla mnie coś takiego ekstra, a na Incepcję poszedłem, bo wiedziałem, że się nie zawiodę. Nie? Ale to nie jest tak, że to było jakieś takie super katarzis, nawet o którym mówili w Incepcji, tylko kurczę, to był naprawdę dobry kawałek kina.
Dobrze zrobiony film, tak.
Taki inteligentny Matrix.
Coś w tym stylu. Ja właśnie doszedłem do tego, że to jest najfajniejszy film, który opowiada o tym samym, co Matrix tak naprawdę, ale z zupełnie innej strony i nie kopiuje w żaden sposób Matrixa. Mhm. To jest naprawdę fajne.
I w dodatku efekty specjalne, jakby zobaczyć sobie jakiś materiał na temat tego, jak to robili. Mhm. W ogóle tam starają się unikać komputera jak ognia. Nolan nie cierpi komputera.
To jest fajne podejście z jego strony, bo w ten sposób film się nie zestarzeje tak bardzo. Mhm.
Czaisz, że on nawet chciał w Dark Knightie zrobić tak, że w scenie, kiedy Batman skacze z tej wysokiej wieży w Hongkongu,
no.
Chciał tam faktycznie podwiesić kaskadera do helikoptera i zrobić ten lot.
Nie zrobili tak?
Nie zrobili tak, nie dostali zgody od miasta.
Spoko. No tutaj w Incepcji mówiłeś, że...
Tutaj w Incepcji zrobili na przykład obrotowy korytarz, po którym kolesie biegali i to wyglądało fenomenalnie.
Tak, zastanawiałem się właśnie, jak to zrobili. To ten, zresztą mój nowy ulubiony aktor, Gordon Joseph Lewitt, on ma trudne nazwisko strasznie.
Niestety nie pamiętam, ale on jest też typowany do roli Riddlera w następnym Batmanie.
Mały news
a propos... Gdzieś wyczytałem, że możliwe, że w trzecim Batmanie pojawi się Killer Croc. To jest dosyć ciekawe.
Bo jest plastikowym stworem.
Tak, i to nie pasuje za bardzo do Nolana.
Nie.
Ale akcja ma się odbywać w pewnym momencie w Nowym Orlanie.
To może zrobi z niego mutanta. Weźmie faceta i zrobi z niego mutanta. To byłoby fajne. Zobaczymy. Możemy mu zaufać na pewno.
Kobieta zgwałcona przez krokodyla.
Totalnie. Widziałem taki komiks.
Dokładnie taki?
No, kobieta gwałcona przez krokodyla. Jest świetne, jest fajnie narysowane. To jest taka jedna strona. Ale mam też komiks kobieta gwałcona przez ośmiornicę. To jest wariacja na temat grafiki Hokusai, tego grafika japońskiego.
Tak, wiem, widziałem ją.
No właśnie, i to jest cały komiks, ale jest naprawdę śmieszny, muszę ci go wysłać. Nazywa się...
Jakiś tentakl hentai porn?
Nie, to nie jest tentakl hentai porn, to w ogóle nie jest porno. To jest komiks, który jest bardzo zabawny. Bo kobieta, jej mąż jest rybakiem.
Ośmiornice są strasznie zabawne.
Jej mąż jest rybakiem i wypływa w morze. A ona spotyka jest bardzo tęskni za nim i spotyka na brzegu taką ośmiornicę, która jest bardzo wygadana. I ta ośmiornica uwodzi ją i uprawia z nią seks. A potem mówi, że pójdzie zabić jej męża. Bo ona mówi, nie zabijaj mojego męża, ale mówi, że nie potrzebuje tego, nie potrzebujesz swojego męża. Jak to nie? No bo twój mąż, jego jedyny sens jego istnienia jest być twoim mężem, a jako, że...
Czy ty mi dalej opowiadasz ten komiks?
Tak.
Sorry, nie słuchałem.
Jako, że uprawialiśmy... O, świetnie, zastępujesz bylego. Jako, że uprawialiśmy seks, to znaczy, że go nie kochasz, to znaczy, że powód do jego istnienia nie istnieje już, więc mogę pójść i go zabić i pójdzie zabić jego męża. Muszę ci go wysłać, jest świetny.
Okej. Okay.
On był w internecie za darmo, jakby co? Mogę go chyba zalinkować na Shwingu, bo on był rysowany przez Michaele Colet Zaktili. Ciężko się wymawia jej nazwisko, ale jest naprawdę super. To tak na boku. Nie wiem, dlaczego zacząłem mówić o tym komiksie. Mówiliśmy o Incepcji.
Ja już o tym zapomniałem.
Totalnie. Incepcja świetna.
Tak, świetna.
Bardzo dobry film.
Pociąg w mieście, muzyka, super.
Nie wiem, co ten pociąg w ogóle tam robił.
A, był ekstra. To było takie, siedzisz, nic się teraz nie stanie. Yeah.
To jest zawsze dobry gag. Kiedy bohaterowie siedzą i nagle... Jedna z moich ulubionych scen w filmach jakichkolwiek, a najczęściej w horrorach, jest to, kiedy ktoś mówi do kogoś i cofa się powoli na ulicę i przejeżdża go samochód, nagle tak zwoł, nie ma.
O, dude. Co? A propos.
Czekałem na tę scenę, całe oszukać przeznaczenie i wreszcie się pojawiła.
Dude. Strasznie długo czekałem, żeby zobaczyć nowy film Polańskiego.
Który?
Ghostwriter.
I co?
Zawiodłem.
Tak?
No. Końcówka jest tak debilna.
Ostatnie
3 sekundy. To jest taki... Nie.
Czy twierdzisz, że film jest debilem, bo 3 sekundy są w nim słabe?
Tak, bo to niszczy cały film.
Aha.
Przynajmniej dla mnie.
To znaczy co, wszystko się jest zarąbiste, jest świetne, jest tu straszny horror, a na koniec facet się budzi i mówi, to był tylko straszny sen.
Tak, pies wbiega w ścianę.
Totalnie.
Nie, cała reszta jest fajna, ale... Ale nie końcówka. Dobra. Dobra, co było w wakacje?
Co było w wakacje? Proponuję tutaj zrobić takie małe listy. Każdy z nas wybrał sobie po trzy rzeczy, które chciałby wymienić, bo tych rzeczy w wakacje trochę było.
Ale ja strasznie dużo przepuściłem. Ja właśnie skupiłem się na oglądaniu na przykład filmów z DiCaprio przed Incepcją, żeby sprawdzić, czy mogę mu zaufać.
Ale masz parę rzeczy, które wydarzyły się w wakacje.
No tak, był na przykład festiwal Era Nowe Horyzonty, na który poszliśmy z Agatą i z Belem.
Znaczy,
oni chodzili, tak, oni chodzili na większość z tych rzeczy, ja poszedłem z nimi na dwie.
No.
I jeden film to był Valhalla Rising i myślałem, że to będzie film o wikingach, ale nie, to nie jest film o wikingach.
O.
Tam scena na łodzi wikingów.
No.
Zaraz wróć, to jest łódź Szkotów bodajże, czy coś takiego.
No.
Jest tylko jeden wiking, który nie mówi nic.
A ma rogi?
Nie, nie ma rogów, ma jedno oko, ale gra go ten koleś z tego. Z Casino Royale, temu, któremu mu jakoś tak się nazywa.
La Chiffre, tak.
Tak. No.
Super film.
No, to on gra tego
Wikinga.
I kurczę, to jest film, w którego scenariusz zamknął się na dwóch kartkach
A4. On też ma coś w oku?
Nie ma jednego oka.
Totalnie, może ten koleś, stwierdzili, że to jest jego, tak wiesz, jego umiejętność grać w postacie, które mają coś z oczami.
Nie, ale on, wiesz, on... Dobra, przyznam się. Widziałem Clash of the Titans i on tam gra. I gra badassa.
Masz rację, ale też ma coś z okiem, nie? Ma jakąś bliznę na tym oku.
Tak, oczywiście, że ma.
No totalnie! A on gra zarąbistą postać w tym filmie, masz rację. Widziałem też Clash of the Titans. Chyba widzieliśmy go razem.
Tak, nad jeziorem.
I to nie jest film, który byłby warty waszych pieniędzy, ale... Ma swoje momenty, chyba rzeczywiście warto
jeśli
go
ktoś
zobaczyć,
widział starą wersję, no to po prostu zgniecie po prostu i wyrzuci do kubła.
Tak, ja wziąłem starej.
No,
to jest chyba jeden z ostatnich filmów tego legendarnego animatora, prawda? Który robił też efekty do pierwszego Terminatora?
Nie,
musiałbym zobaczyć.
Nie, o tym nie słyszałem.
Ten koleś, który robił stop motion takie, czy go motion. Aha, zaraz muszę to sprawdzić, bo oszaleję.
Znaczy, masz na myśli tego? Boże, Tippetta?
Nie wiem. Teraz sprawdzę.
Nic o tym nie słyszałem.
Nieważne, pomijmy to umilczenie.
Dobra, czyli tak, maraton z DiCaprio, zaufałem DiCaprio i poszedłem na Incepcję.
Czekaj, teraz ja nie możesz mówić swoich dwóch rzeczy na raz.
Dlaczego?
Ja musimy się wymieniać, inaczej to nie będzie działać.
Tu nie ma, kurczę, demokracji.
Nie, jak to nie? Nie ma demokracji, ja jestem szefem.
Nie.
Ja chciałbym polecić Ucznia Czarnoksiężnika. To był film, który był... Miałem wrażenie, że będzie naprawdę...
Poszedłem na niego i się dobrze bawiłem.
Dokładnie to samo.
Co prawda przeniosłem wcześniej nie wiadomo ile kartonów komiksów mojego kumpla.
A potem się upiłeś.
Nie, upić to ja się upiłem na Nowych Horyzontach, ale...
A poczekaj jeszcze chwilę o Nowych Horyzontach. W takim razie, czy polecasz ten festiwal w przyszłym roku, czy pójdziesz na niego w przyszłym roku?
Trzeba naprawdę dobrać sobie, na co chcesz iść. I najlepiej, żeby już ktoś ci polecił te filmy. Bo Valhalla Rising to była nuda,
no.
A Hanzo zwany Brzytwą to była historia policjanta w okresie szogunatu, który swoim wielkim przyrodzeniem walczył z przestępczością.
I tam
się bawiłem świetnie. W dodatku jeszcze piłem whisky w międzyczasie i potem zaczynałem tracić fabułę.
Może to jest takie nawiązanie, bo wiesz, że mówią, że broń to przedłużenie penisa. Nie, czekaj, to samochód, cholera. Dobra, nieważne. Czyli generalnie...
To nie było śmieszne?
No ja myślałem, że będzie. Gdzie szedłem, w którąś stronę z tym dowcipem, ale zgubiłem się po drodze. Ale co do Ucznia Czarnoksiężnika. Spodziewałem się, że bardzo średniego filmu akcji... I dostałem bardzo średni film akcji, ale jest on tak bardzo zabawny.
Już dzisiaj powiedziałeś to słowo.
Jest bardzo, bardzo zabawny i super się go ogląda. Tak strasznie się zaskoczył mnie ten film. Poszliśmy na niego razem z Malkawem i bawiliśmy się, jak się mówi, setnie się bawiliśmy. Także totalnie must see, absolutnie, zwłaszcza jeśli ktoś lubi filmy pokroju Piratów z Karaibów, które są momentami głupkowate, generalnie śmieszne, z fajnymi efektami specjalnymi i w których dużo się dzieje, bo w tym filmie non-stop są jakieś efekty specjalne. Mam wrażenie, że w każdej scenie jest coś, co jest magiczne albo się rusza. Zostałeś fajny dowcip na koniec?
Nie, ktoś do mnie pisze i nie wiem kto.
No, nie będziesz wiedział, to są słuchacze. Nazywaj ich słuchacz 1, słuchacz 2.
To słuchacz Michał do mnie pisze.
Nazywaj ich Buc 1, Buc 2. Jak w Wilku.
A nie jest taki
komiksowy.
Pyta się, co u nas.
Może jeszcze nie wiesz, że jest Bucem. Dalej, co jeszcze u ciebie? Drugi punkt.
Drugi punkt, Karate Kid.
Aha.
I nie idźcie na to do kina.
Dlaczego? My byliśmy w kinie.
Tak, ja tam cierpiałem.
Ja nie, ja się przyzwyczaiłem po 20 minutach.
No ale ja wcześniej ten film zobaczyłem w chińskiej wersji i mogłem usłyszeć oryginalny głos Jackiego Chana i jak usłyszałem Jarosława Boberka, który mówi: skup się, podnieś kurtkę, ciągnij kurtkę.
Ale, no nie wiem, ja mówię, jak się przyzwyczaiłem, przestało mi to przeszkadzać w pewnym momencie. Ale nie widziałem angielskiej wersji, więc nie wiem. Może będzie lepsza.
No ale mimo wszystko, kurczę, znalazłem na wypożyczalni chińskich filmów tą wersję w dobrej jakości, zobaczyłem.
Ale wszyscy mówią po chińsku w tej wersji?
Nie, jest po prostu zupełnie inaczej zmontowana. Jest, nie ma... spoiler alert. Nie ma jakichś scen intymnych między głównym bohaterem a chińską dziewczyną. Nie ma jakichś bardziej drastycznych ujęć.
To chyba nie tak fajnie.
Nie, ten film jest przycięty i to ostro. I w pewnym momencie, to jak obejrzałem go po raz drugi po zobaczeniu wersji
europejskiej... Ale dlaczego oglądałeś wersję chińską?
Nie, no po prostu nie było powiedziane, że to jest wersja chińska.
Może to nie jest wersja chińska, może to jest wersja amerykańska.
Nie, to nie jest wersja amerykańska, bo z tyłu, na samym końcu są tylko i wyłącznie chińskie napisy.
Aha, no dobra, może masz rację. Nie, bo wiesz, bo jakby ten film się nie załapał na PG, na przykład 13 czy cokolwiek, to musieliby go zmienić troszeczkę. Jak Left 4 Dead.
No, ale on był i tak PG-13. Oni po prostu nie chcieli pokazać, jak Chińczycy dostają łomot od murzyna.
Może tak było. No ale to on, wygrał przecież ten fest. Nie mogli zmienić zakończenia, czy zmienili zakończenie?
Nie zmienili zakończenia, ale nie, tam ten na przykład zły nauczyciel nie jest wcale taki zły, nie krzyczy zabij go, coś tam. A w tej wersji naszej tak jest. Tam są po prostu wycięte te ujęcia.
Krzyczy na niego, zabij go, a jest wklejone takie, pamiętaj, żeby się ładnie ukłonić.
Nie ma tam tych ujęć.
No dobra. Druga rzecz ode mnie. Chciałbym wymienić tutaj ten film, jako że on ukazał się w wakacje i bardzo na niego czekałem. Ostatni Władca Wiatru. The Last Airbender. I kojarzysz, kiedy są takie filmy, które są naprawdę słabe, ale polecasz je ludziom, żeby zobaczyli, bo są tak słabe, że są śmieszne, albo są tak słabe, że powinieneś zobaczyć, jak słabe mogą być filmy, żeby oceniać inne filmy wobec nich.
To tego nie polecasz.
Nie polecam, bo nie warto cierpieć tej nudy straszliwej przez cały film.
Czy to jest tak jak piknik pod wiszącą skałą?
Nie mam pojęcia. Jest
tam,
potwornie
tam jedynym nudny. Zwrotem akcji było to, czy dziewczyna ma ściągnąć z rękawiczki, czy nie.
Słuchaj, w ostatnim Władcy Wiatru naprawdę, kiedy oglądasz go na komputerze lub telewizorze, masz ochotę przewijać nawet sceny akcji, bo są tak nudne, że nie za bardzo chcesz je oglądać.
No to tak jak mój kumpel ogląda Twilight.
Może, nie wiem.
Rekordowo w 20 minut chyba obejrzał pierwszą część.
O rany. Pewnie się da, w sumie. Dialogi są tragiczne, film jest słaby, jest mało interesujący. Potem kilka dni później obejrzałem jeszcze Mgłę, też tego samego reżysera, Shyamalana Malana. I Mgła była bardzo podobna. Także nie.
To jeszcze mu dają pieniądze na to, żeby to kręcić dalej.
Nie wiem, stary. Naprawdę, Ostatni Władca Wiatru odradzam całkowicie. To jest film pokroju Maxa Payne'a.
Au.
Tak.
Nie widziałem Maxa Payne'a, chwała Bogu.
Nie oglądaj. Twój ostatni punkt. Tylko chyba już go powiedziałeś.
Jaki?
No, mówiłeś o DiCaprio.
Tak, już mówiłem o DiCaprio. Jest super.
Jest super.
Zresztą, no, co ja zobaczyłem? Zobaczyłem Aviatora, zobaczyłem Krwawy Diament, Shutter Island i co gryzie Gilberta Grape'a. To sobie akurat przypomniałem.
I co?
Wszystkie są super. Naprawdę Aviator jest trochę wielkim filmem. Trochę dużo tam jest i nie jest jakoś porywający strasznie, ale nie, jest świetny.
Okej, do nadrobienia, spoko. I ostatni punkt z mojej listy to jest trzeci sezon True Blood, który, jeśli nie mylę, zaczął się jeszcze w okolicach wakacji i skończył się w wakacje.
Tak jest.
12 odcinków. Bardzo, bardzo, bardzo wampiryczne klimaty.
Tak, poprawili się po drugim sezonie, który tak, był beznadziejny.
Tak jak pierwszy był tak pół na pół, drugi był bardzo magiczny.
Było trochę tak jak American Gods, który wymknął się spod kontroli i ktoś napisał po prostu badziewny scenariusz.
No, a trzeci sezon True Blood jest przez cały czas o wampirach. Jest bardzo dużo krwi, jest bardzo dużo seksu gejowskiego,
tak.
Zwykłego seksu. Jest bardzo brudno, brutalnie. I zauważyłem coś takiego, że osoby, które lubią klimaty wampiryczne, bardzo, bardzo się ten sezon podobał, a takim, którzy lubią dobre seriale, trochę nie bardzo.
Ale mi się strasznie podoba postać tego króla.
Tak, bardzo dobra postać.
Zresztą on mi się w ostatnim odcinku troszeczkę z Jokerem kojarzył, kiedy tak siedział i gadał sobie spokojnie z nimi.
No, także True Blood do polecenia, jak najbardziej. Poza tym, jeszcze w klimatach serialowych dodam na koniec, że ja sobie obczaiłem The Big Bang Theory, które ktoś mi kiedyś polecał. I przyznam, że mimo że serial jest bardzo durny, I momentami,
na twoim poziomie?
Momentami bardzo żałosny. Mm. Nie, to jest tak, że widzę to. Ale mimo to jest bardzo, bardzo śmieszne. Mm.
Trafia to do ciebie, ja jednak nie mogłem.
Totalnie. Nie, to jest takie, że trafi albo nie. Bo u nas na przykład w mieszkaniu jesteśmy pół na pół. Połowie osób bardzo się podoba, połowie osób w ogóle.
A, kto jest to po...
Malkawowi w ogóle się nie podoba.
Mądry człowiek.
To nie jest zależne od inteligencji. Nie? Mówię ci, że można widzieć durnotę tego serialu, a śmiać się mimo tego.
Dobra, de gustibus nostrolejbus, no.
Totalnie. Musimy, jeśli mówimy o wakacjach, jeszcze jedną rzecz musimy złapać, czyli Expendables, bo to był film, o którym było bardzo głośno.
Owszem.
A potem bardzo cicho.
Znaczy, był i znikł.
Bo mniej więcej na to zasługiwał.
Ale jest scena w kościele.
To był film, no jest scena w kościele, w której nic się nie dzieje, jest tam Bruce Willis.
No i jest Arnold.
No jest Arnold, dobra, niech będzie. Ale to był film, który był zaprojektowany, żeby być średni. I był średni właśnie.
No, a czego ty chcesz od filmu akcji? Mnie tam brakowało tylko dwóch osób.
No.
Brakowało mi Seagala, któremu nie za bardzo podobał się chyba reżyser czy producent, się z nim pokłócił.
No.
I nie było
Jean-Claude Van Damme.
Jean-Claude Van Damme, który odrzucił rolę, bo mu zaproponowali chyba rolę jakiegoś kolesia, który będzie tam dzieci bronić.
Aha, a on lubi bić dzieci, jak Jackie Chan, Karate Kid, innymi dziećmi.
Tak jest.
Nie wiem, nie, Expendables na pewno warto zobaczyć, ale trzeba się przygotować na nieprawdopodobną durnotę tego filmu. Jest strasznie głupi. Są sceny, w których liczy się czas i oni muszą pokonać jakiegoś wielkiego kolesia.
Jeśli ktoś grał po prostu w Gears of War, to załatwiłby ich wszystkich o wiele szybciej niż ten cały oddział wyborowych najemników.
Powiedz mi, gdzie jest sens? Masz broń tutaj w kaburze, ale musisz pokonać gigantycznego kolesia, rzucasz się na niego z pięściami i walczycie przez chwilę, po czym ty chcesz dobyć tej broń, bo stwierdzasz, że jednak go nie pokonasz i wyciągasz tą broń, ale on ci ją wykopuje z ręki. Jaki jest sens?
Ale potem podpalasz tego kolesia i jest ekstra. I mścisz się na nim w genialny
ten
sposób.
Ten film wygląda w ten sposób, że oni się musieli usiąść i spisać sceny, które chcą zrobić. Najfajniejsze, o ja go kopnę w ten sposób, ja zrobię to, ja go zabiję w taki sposób. A potem wymyślili konkretne wydarzenia scenariuszowe, które doprowadzą do tych elementów, bo inaczej nie ma to żadnego sensu.
Najfajniejsze ujęcia z tym filmie to było, jak kolesiowi łamali kark uderzeniem nogi od góry w głowę i chyba jak facet z shotguna robił rzeźnie z ludzi, te kawałki tylko wylatywały.
Totalnie
tak,
left for dead.
Tak jest.
Nie, bawiłem się super, ale jest potwornie, trzeba wyłączyć mózg całkowicie na tym filmie.
Ja się dobrze bawiłem.
Ja nie wiem.
Ja się strasznie ucieszyłem, że jednak główną postacią tam jest Sylwester, a nie Statham, bo z trailera wynikało, że Statham ratuje swoją dziewczynę.
Ale to jest jeden z głównych bohaterów.
Jest jeden z głównych bohaterów.
Taki bardziej główny, bo Jet Li na przykład dostał taką rolę, gdzie cały czas kopali mu dupę.
No i się wszyscy śmiali, że jest mały.
Ale on nie wygrał żadnej walki. Ani jednej. Miał jedną dużą walkę i przegrał ją, bo tak naprawdę uratował go Sylwester w najgorszym momencie.
Zajmował Lundgrena.
Nie wiem. No biedny jest trochę.
Ale Mickey Rourke fajnie zagrał.
Tak. No tak, no jest fajnym kolesiem. Ale miał bardzo małą rolę.
Tak. Ja chciałbym go zobaczyć, jak stoi, kurczę, z, nie wiem, M60 i tłucze do irańskich dzieci czy coś.
Także jeśli chodzi o takie filmy, to powiem ci, że drużyna A zrobiła na mnie większe wrażenie.
O, drużyna A była fajna, ale to już było
przed wakacjami,
więc to się
ale nie drużyna A zrobiła mi dobrze, ale była dobra.
Była tak durna.
Tak, ale była durna w inny sposób trochę. Nie miała aż tak porąbanych nielogiczności.
Nie, ona
trochę miała.
Miała, ale ona była po prostu tak durna i te wszystkie akcje były, po prostu zrealizowali akcje, których nie mogli zrobić w serialu. Gdyby mogli, to by je zrobili.
Może. Nie, bo bardzo
wyobraź sobie tą akcję z czołgiem, jakby to robili na takich małych modelach. Spuszczali, bo to by tak tandetnie wyglądało. Budżet jest za mały.
O nie, jest ekstra. Dobra, mamy to już ze sobą czas teraz spojrzeć trochę w przyszłość.
I w przeszłość.
I przeszłość też?
Tak, bo a propos True Blood. Jezu, jak on ma nazwisko?
Aleksander Skarsgård.
Tak, był w Warszawie 29.
Bardzo męskie nazwisko.
Takie trochę jak Stargard szczeciński.
Odwiedził promować serial True Blood.
Tak, drugi sezon.
Który pewnie wchodzi do kin, do naszych telewizorów teraz.
Tak, no bo jesteśmy zacofani.
Znaczy, telewizory są, bo my oglądamy
tak,
oglądamy
ale, więcej ale z innych w ogóle źródeł. Gdzieś coś słyszałem, że Fox ma się pojawić, ale to jest plota.
Plotka, że kanał Fox ma się pojawić
tak,
u nas?
Tak, ale to jest plota.
W takim razie powiemy o tym więcej, kiedy będzie potwierdzone. A z potwierdzonych wiadomości wiemy już, kto zagra w Spider-Manie nie Mary Jane, ale Gwen Stacy. W restarcie Spidermana Emma Stone, czyli gwiazda Zombieland, będzie ukochaną Spidermana i to będzie ta pierwsza, która umarła w komiksie.
Green Goblin ją zatłukł?
Ona...
Padlem?
Rany, nie pamiętam. Chyba tak, chyba rzucił ją z tego. Zrzucił ją z mostu brooklińskiego.
Bardzo dobrze, ale i tak najlepiej giną postacie w Batmanie.
Pewnie tak, i trochę inne klimaty. I inne uniwersum. Także Gwen Stacy to będzie właśnie ona, a Spider-Manem będzie znany z Parnasusa Andrew Garfield, z czego Bella się bardzo cieszył, więc podejrzewam, że koleś nie jest taki zły. Nie mam pojęcia.
Sądząc po nazwisku, jest leniwy i lubi włoskie żarty.
Ale Emma Stone, stary, jest bardzo, bardzo gorąca. Z tym, że wygląda lepiej jako ruda, także nie wiem, dlaczego nie będzie Mary Jane. Szkoda. Może będzie grała też Mary Jane, bo ja na przykład nie poznaję ludzi, jeśli mają inne fryzury, więc ona dla mnie może grać i tą, i tą.
Ciekawe, jak poznałeś niektórych ludzi na MFK.
Miałem problem, udawałem, że ich znam, a potem kiedy podał imiona, to już wiedziałem, kto to.
Okej.
Robię to co roku, ludzie, więc nie miejcie mi tego za złe. O rany, mała informacja jeszcze o Harrym Potterze.
Nie będzie w 3D.
Część siódma nie będzie zrealizowana w 3D, dlatego, że się nie wyrobili. Co jest bardzo fajne, bo mogliby prawdopodobnie zrobić to kiepsko i tak, żeby po prostu zgarnąć więcej kasy.
I co, czyli oni kręcili film w 2D, a potem jego przekonwertować?
Chyba nie, wydaje mi się, że kręcili go w 3D. Może nie wyrobili się z efektami do 3D. Nie jestem pewien, w jaki sposób go kręcili, ale...
A te trailery 3D, zobacz jak to będzie, no, super,
bez przesady, nie, 3D akurat w trailerach Harry'ego Pottera na sam koniec było dodawane, było powiedziane, że będzie w 3D.
Mhm. No tak.
Ale no, ja mam duży szacunek za tą decyzję, bo mogli zrobić kiepsko, a stwierdzili, że nie będą robić w ogóle.
No i super.
Także fajnie.
Tortur się ucieszy.
Tortur się ucieszy, bo on i tak zobaczył go w 2D.
No.
Pozdrawiamy. Wydaje mi się, że w listopadzie na całym świecie ten film wchodzi do kin.
Tak. Dzisiaj przeczytałem, że Zack Snyder, czy on Snyder?
Jak Snyder.
Snyder będzie reżyserem Supermana Nolana.
Bardzo dobrze.
Może być fajnie.
Ej, jeśli chcesz dobre efekty specjalne, to bierzesz tego kolesia.
To znaczy kogo?
No Zacka Snydera.
No tak, ale on teraz zrobił te sowy.
No, to co? Cały w 3D. A widziałeś wcześniej Watchmen? Tam były dopiero fajne efekty.
Tam były fajne efekty.
Czy to nie ciekawe, że on zrobił... Jego pierwszy film o superbohaterach był właśnie o superbohaterach, który był... Nie 300, tylko właśnie Watchmen, który był takim... Taką opowieścią, wiesz...
Wszystko też było superbohaterami.
Było post-superbohaterskie. A to jest takie jakby pre-superbohaterskie, bo to będzie Superman. Zaczął od tego, od końca i teraz cofa się do początku.
Nie, po prostu robi to, za co mu płacą.
Może masz rację, nie wiem. Cieszę się, że Nolan będzie pisał scenariusz, bo on potrafi napisać scenariusz.
Znaczy, scenariusz pisze Nolan i jeszcze jeden ziomek, którego no, w tej chwili nie pamiętam, ale taki sam był zespół przy Dark Knight'cie. Na G facet był.
Garfield?
Tak, Garfield.
Nie wiem, stary.
Ale jak myślisz, kto będzie na przykład głównym przeciwnikiem Spidermana w Spider-Manie?
A nie było powiedziane jeszcze?
No nie wiem, coś gdzieś czytałem, że na przykład Venom mógłby być. Bo oni tak z Venoma naprawdę zbutowali w tym.
Ale nie, bo Venom nie może być.
Venoma zresztą z tego, co czytałem, potem dodali na siłę właśnie ze względu na nacisk fanów.
Venom nie może być, bo Venom jest taką... Venom jest ciemną stroną Spider-Mana. On nie może być w pierwszym filmie. W pierwszym filmie serii on musi dowiedzieć się o tym, że wielka siła, wielka odpowiedzialność, że tutaj musi nauczyć się swoich mocy i tak dalej i być szczęśliwy.
Nie zgadnę.
Później
znowu będziemy oglądać
Venoma.
To samo, co w pierwszym Spider-Manie.
Nie wiem, Spider-Man był spoko.
Za te same pieniądze. Dla mnie drugi był spoko.
A ja pierwszy był fajny, bo zaskoczył mnie tym, że był lepszy niż się spodziewałem, ale już o tym mówiłem.
Tak.
Harry Potter w listopadzie, ja się nie mogę doczekać, mimo że każdy film mnie rozczarowuje. To wciąż chcę zobaczyć każdy kolejny.
No, nie wiem, mnie poprzedni najmniej.
Tak. Wiesz dlaczego chcę go zobaczyć? Dlatego, że tęsknię za taką serią jak Władca Pierścieni, że co roku masz zarąbisty film.
No to już się pożegnaj, ostatni odcinek.
Chcę, no właśnie teraz Harry Potter, ale kto wie, może wyjdzie coś następnego.
Uczeń Czarnoksiężnika 2.
Może być, może być.
Niekoniecznie.
Nie wiem, jak będzie dobrze. Jak będzie na tym samym poziomie, czemu nie? Ostatnia taka informacja. JP Fantastica wydaje... JP Fantastica? Japonika Polonika Fantastica.
JPF, no.
JPF wydaje w Polsce głośną mangę One Piece, której mnóstwo fanów...
Oni dalej nie wydali nowego tomu Ewangeliona, więc mam ich gdzieś.
Ale nowy tom Ewangeliona w ogóle wyszedł?
Tak. No to... Widziałem go.
W Polsce?
Nie. Tak, na internecie. Po angielsku.
One Piece to jest taka manga, dla której mam jednocześnie szacunek i brak szacunku. Bo szacunek dlatego, że jest rysowana naprawdę tak niecodziennie, tak dziwacznie bardzo. To jest manga o piratach, ale mangowych piratach, czyli wiesz, wszyscy mają supermoce i generalnie mają dziwne statki.
Jeden facet wycina cały okręt korsarzy.
Tak, i są ludzie żyrafy na przykład i ludzie rekiny. Generalnie cała fabuła kręci się wokół małego chłopaka, który połyka takie nasienie dziwnej rośliny, które sprawia, że on ma moce gumy, że może rozciągać swoje ciało. Minus jest taki, że nie może nauczyć się pływać nigdy.
To wiesz, co z nim robią? Przyczepiają go do masztu i robi za żagiel.
Chyba czasem tak się zdarza. W każdym razie on w ten sposób walczy, także rozciąga się, potem wali kogoś pięścią i po drodze swojej spotyka mnóstwo ludzi, którzy też mają takie moce i oni się generalnie nawalają przez cały czas. To jest taki Dragon Ball trochę potem.
Nigdy nie lubiłem takich rzeczy.
Jest dosyć fajne, ale minus jest właśnie taki, miałem o tym mówić, że to jest tasiemiec niestety. Czyli wiesz, 50 tomów mangi, 300 odcinków anime i znajdziesz mnóstwo fanów, którzy ci powiedzą, że na początku może ci się nie podobać, ale po 60 odcinku naprawdę się rozkręca.
O, Jezus. Nie, ja zobaczyłem Berserka, ale dalej chyba nie będę już go czytać.
Powinieneś, jest taki fajny.
Ale mi powiedziałeś, że już jestem. Zresztą jak zobaczyłem, że facet odbija strzały płaszczem. Come on.
A, Jezus, dobra. Jesteś fanem realizmu. A ja mam brak zrozumienia dla realizmu. Masz jakiś dowcip na koniec, bo musimy kończyć.
Masz tutaj, ja nie potrafię nic z tego wybrać.
Jezus, a ja nie wiem. O, rany.
Dajcie tu jakąś muzyczkę.
Nie, muzyczka za chwilę, czekajcie. Dobra, czytam pierwszy lepszy dowcip. Przyszedł od numeru gadu gadu. Przyszedł pacjent na USG. Położył się, lekarz go bada i mówi: tak, wątroba powiększona, bardzo powiększona, koszmarnie powiększona. No cóż, trzeba będzie usunąć płuco. Przerażony pacjent: a płuco czemu? No jak to czemu? Przecież wątroba się musi gdzieś zmieścić. To był najbardziej drewniany dowcip ever.
Także pozdrawiamy.
Przepraszam go za was. To jest wasza wina, słuchacze, nie przysłaliście nic lepszego. Przypominam, że naszą audycję możecie złapać w formacie MP3 w tygodniu na stronie swingmyślnikpodcast.blogspot.com.
Będziemy się. Mam jeszcze 5 minut.
Nie, muzyka będzie lecieć przez 5 minut jeszcze.
O, matka, ale nuda.
No. Żegna się z wami Konrad Okoński
i Michał Niewiara.
I do zobaczenia, usłyszenia za tydzień. Posłuchajcie sobie teraz, Ransom został Archive Sane. Yeah, bye.